Szanghaj.
I niezawodny na swoim stanowisku w pogotowiu Andrzej Zawadzki Liang. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Miło, że pan się tak uśmiecha do mnie od samego poranka. Ja się też uśmiecham, uśmiechamy się do pana. No ale czy te uśmiechy też były podczas pewnego ważnego i myślę bezprecedensowego spotkania? Mówię o spotkaniu Viktora Orbana, premiera Węgier, i Władimira Putina. Tak, dokładnie, nie przesłyszeli się państwo. Władimir Putin spotkał się z Viktorem Orbanem w chińskiej stolicy. Doszło do tego spotkania. Jak do tego doszło? Jakie są komentarze i dlaczego w Chinach?
Tak, właśnie. Może zacznę od tego, dlaczego w Chinach. Bo otóż pan prezydent Putin przyleciał na trzecie forum inicjatywy Pasa i Drogi. Tej inicjatywy prezydenta Xi obchodzi, ta inicjatywa obchodzi teraz dziesięciolecie. No i zresztą przyleciało tutaj 140 przedstawicieli organizacji społecznych innych rządów. Z Polski nie ma nikogo, niestety. Natomiast w randze szefów czy premierów i czy prezydentów jest 36 takich. A to jest od wczoraj. Premier Orban jest w Chinach od poniedziałku, w niedzielę wieczorem przyleciał i miał już spotkania z premierem Chin, Li Qiangiem, i oczywiście przyjechał z delegacją biznesową i podpisali umowy. Chwalił się na konferencji, że podpisał 10 umów gospodarczych z Chinami. Natomiast spotkanie z prezydentem Putinem, który, jak to podają, odwiedza swojego serdecznego przyjaciela, prezydenta Xi, odbyło się wczoraj i ono było, przynajmniej tutaj chińskie media podały, że to było takie spotkanie nieoficjalne. Natomiast wiadomo jest, że przecież z Putinem przyleciała do Chin duża delegacja przedsiębiorców. Łącznie z Gazpromem, Rosnieftem na czele. Także, no bo wiadomo, było to wczoraj forum przedsiębiorców, więc jest to też, myślę, że powód powiązany z premierem Orbanem. Szuka powiązań po prostu wyraźnie. Premier Orban szuka większych powiązań z Chinami i większych powiązań z Rosją. Czyli rzeczywiście te fakty pokazują, że on wyraźnie prze na wschód, można tak określić.
Z tego podsumowania, które przekazał rzecznik węgierskiego premiera, możemy przeczytać, że rozmawiano o współpracy krajów w zakresie dostaw ropy i gazu. Mówię oczywiście o spotkaniu z Putinem, a także energetyce jądrowej. A czego dotyczyły, panie redaktorze, te umowy z Chinami przede wszystkim?
Z Chinami to jest też interesująca sprawa, bowiem premier Orban postawił sobie takie wzmocnienie obecności inwestycyjnej Chin. I te umowy dotyczyły głównie dotyczyły tego, co zakończenia budowy linii Budapeszt-Belgrad, szybkiej kolei. Druga rzecz i z infrastruktury z tym związanej, bo ona już dotarła do granic Węgier, ale na Węgrzech była kwestia, jak to wygląda sprawa z finansowaniem. I myślę, że doszli do kto i ile będzie płacił za to. Innym aspektem sprawy jest to, że na Węgrzech rozwijają się bardzo silnie chińskie inwestycje w zakresie elektromobilności. Tak to się ładnie określa. To jest rzecz, która jest związana z tym, że największy koncern chiński CATL w branży baterii będzie budował wielomiliardową inwestycję właśnie baterii na Węgrzech. I druga rzecz jest też inwestycje właśnie firm samochodowych, chińskich firm samochodowych. Więc oczywiście wszystko jest eko, wszystko jest zielona energia i na ten. Wspomnieli, że podpisano też umowy dotyczące telekomunikacji, czyli jednak, bo tutaj rzeczywiście w ramach ograniczeń firmy Huawei wyraźnie też oni, chińska strona szuka innych możliwości, a premier Orban tutaj zaprasza.
Premier Orban zaprasza, premier Orban jest zapraszany, ale właśnie opowiedzmy, co to jest za forum, co to jest za inicjatywa prezydenta Xi, bo mówimy jeden pas, jedna droga, o co dokładnie chodzi, bo wiemy, że też przyjechało aż 130 przedstawicieli państw uczestników tego szlaku jedwabnego, więc jest to bardzo duża inicjatywa, potężne działania Chin.
No, określane tu jest, że to jest wydarzenie roku. Że to jest wydarzenie dyplomatyczne roku. Tak, bo łącznie z tym, że jest obecny, no przepraszam, to może trochę moje takie skrzywienie jeszcze europejskie, że jest sekretarz generalny ONZ. No to jest ranga przecież bardzo wysoka. No tak, to jest inicjatywa, którą 10 lat temu prezydent Xi zainicjował różnych projektów budowy właśnie w oparciu o starą ideę szlaku jedwabnego, budowy powiązań infrastruktury gospodarczej, kolejowej, drogowej, etc. z krajami, które są właśnie na tym szlaku. Chociaż w tej chwili to już są w zasadzie wszędzie, już nie tylko na tym szlaku, ale można powiedzieć, że w zasadzie inicjatywa ta obejmuje i kraje Ameryki Łacińskiej, stąd przecież prezydent Argentyny i Chile, Afrykę oczywiście, Bliski Wschód. Także ta inicjatywa w ciągu tych 10 lat przyjęto 3000 projektów różnej rangi. Jest to duża reklama, że to są projekty oczywiście różne, od projektów takich, że budowa wodociągów dla małych rejonów, po lotniska, porty, po prostu infrastrukturę strategiczną. Do tego podawane jest, że w sumie wszystkie projekty kosztowały Chiny do tej pory 1 bilion dolarów. Jest to jednak oszałamiająca suma. I być może w związku z tą sumą, taką, a nie inną, tak dużą, wiele głosów i zastanawiam się, co dalej z tą inicjatywą, bo przecież Chiny jako jedne państwo nie udźwigną tego tak dalej. Tymczasem, tak, dzisiaj rano, bo to już, znaczy, przepraszam, mojego czasu dzisiaj rano, bo u państwa jest dokładnie ranek, prezydent Xi w swoim wystąpieniu już na forum tej organizacji bardzo optymistycznie wypowiedział się o jej przyszłości, że owszem, projekty typu kolejowego, drogowego czy połączeń morskich będą kontynuowane, tak żeby wszystkie kraje, które należą do tej inicjatywy, miały były połączone jedną siecią. Poza tym powiedział, że w czasie wczorajszego forum biznesowego przedsiębiorców podpisano umowy wartości 97 miliardów dolarów na różne projekty. No oczywiście one będą rozłożone w czasie. Do tego też podkreślił bardzo istotną, na pewno będzie komentowana w mediach zagranicznych, szczególnie ta informacja, że zobowiązał się, że zniesione zostaną wszystkie restrykcje dla inwestorów zagranicznych w sferze produkcyjnej. Nie usługowej, nie handlowej, ale w sferze Chiny będą całkowicie otwarte, bo do tej pory, tu należy się jedna uwaga, w Chinach obowiązuje katalog dziedzin, sektorów, w których inwestorzy zagraniczni nie mogą inwestować, łącznie z sektorami produkcyjnymi. W tej chwili, przynajmniej jeśli chodzi o produkcję, zapowiedział, że to będzie zniesione. Natomiast to, co w czasie tego forum, oczywiście jest to wyraźnie pokazane, że nie ma nikogo przecież z G7. No, Włochy niby zastanawiają się, czy wystąpić z tej inicjatywy, bo z państw G7 tylko Włochy należą do tej inicjatywy pasa i drogi. czy wystąpić z tej inicjatywy. Na razie jeszcze decyzji nie podjęli, ale nie przysłali nikogo ze swoich przedstawicieli. Podobnie nie ma wysokiej rangi nikogo z Indii, co też jest odbierane tak, no rzeczywiście, że tutaj jakby konkurencja się rodzi w sensie dyplomatycznym, w sensie nawet czy próbowane ekonomicznym pozycji swojej. Natomiast Chiny wyraźnie i prezydent Xi pokazuje, że nadal będzie inicjatywa kontynuowana, nadal będą w tym zakresie podejmowane inwestycje, nadal będą rozszerzane, ale bardziej chciałby włączyć w realizację tych projektów inne państwa. Chciałby, żeby też więcej przedsiębiorstwa się włączy w realizację. Czyli rzeczywiście, żeby ten dług czy zadłużenie, kredyty również były rozłożone na przedsiębiorstwa i ryzyko biznesowe. Czyli żeby tu było bardziej, projekty były biznesowe niż polityczne, czy dyplomatyczne. Natomiast co jeszcze? Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy w tym forum, co się wydarzyło. Oczywiście jest towarzysz Putin. Przepraszam za takie określenie, ale tak właśnie go określam, który jest tutaj goszczony rzeczywiście. No, myślę, że ruskie media mają co robić i rozpiewają się. No w każdym razie się zachwycają.
Czyli towarzysz Putin witany z honorami w Chinach bardzo, tak?
Oj, największy jakie tylko mogą być, pani redaktor. I on jest centrum w ogóle uwagi. Nawet inni prezydenci są, jakbym tu określił w mniejszej. No przepraszam, jeszcze drugi prezydent, który jest tutaj tak wyraźnie przez media, bo ja oczywiście patrzę na to, co oglądam w mediach tutejszych, który jest tak właśnie pozycjonowany wysoko, to jest prezydent Kazachstanu, Tokajew. I to jest ciekawostka taka właśnie. A ja to tak odebrałem dość mało przyjemnie, że w czasie właśnie, bo to przed 12, znaczy mojego czasu przed 12 zakończyło się to forum, bo oczywiście prezydent Xi, o tym być może będę mówił następnym razem, co wynikło z jego spotkania z prezydentem Putinem, bo tu są ważne robocze spotkanie delegacji, robocze spotkanie, co tutaj ustalą, co dalej przecież z tym, co się tam dzieje. Natomiast to, co przyjąłem tak nie za bardzo, to jest właśnie to, że sekretarz generalny ONZ wystąpił jako ostatni ze wszystkiej listy przemawiających. Krótkie były przemawiania, nikt tam specjalnie się nie rozwodził, ale jak zwykle ja, przepraszam, lubię przekazywać takie właśnie ciekawostki, takie no, że nikt z przywódców, oczywiście łącznie z prezydentem Xi, no Putinem łącznie, nikt nie wymienił sprawy Ukrainy, wojny na Ukrainie, co się toczy przecież. Sprawa nie jest wcale zakończona. Ani oczywiście najnowszego konfliktu na Bliskim Wschodzie, Hamasu z Palestyną. Natomiast zrobił to w swoim wystąpieniu właśnie sekretarz generalny ONZ, który wspomniał o kwestii właśnie wręcz wojny tam się toczy między Hamasem a Izraelem. Także to jest właśnie no, takie właśnie zestawienie. Natomiast rzeczywiście to, co będzie przykowało uwagę dzisiejsze popołudniowe spotkanie Putina i Xi, co ustalą, na pewno nie będzie wiadome, wszystko nie będzie wiadome, ale z pewnością jestem przekonany, że następnym razem będziemy wiedzieli coś więcej ustaleń, bo to stopniowo tydzień za tygodniem będą na pewno wypływały.
I te ustalenia na pewno poznamy. Za tydzień będziemy oczywiście rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za tę korespondencję, o tym forum w Pekinie, o tych ważnych ruchach, które odbywają się i na linii Pekin-Budapeszt i na linii Pekin-Moskwa. Andrzej Zawadzki-Liang, bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień, panie redaktorze.
Dziękuję, kłaniam się.
A my teraz posłuchamy o pewnym słońcu, które zachodzi, kiedy ona odeszła, Bill Withers, a już za kilka chwil porozmawiamy o wspomnianej wojnie pomiędzy Palestyną a Izraelem. Za kilka chwil Grzegorz Kuczyński naszym gościem.
słuchasz Radio Wnet.
I my się budzimy i razem z nami obudził się już nasz gość, pan Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
No to może na początek oczywiście sytuacja, która jest w strefie Gazy. Prezydent Palestyny Mahmud Abbas powiedział, że ostrzał szpitala, w którym zginęło dzisiaj w nocy 500 osób, to ohydna masakra wojenna. Rozpoczęły się liczne demonstracje w całym regionie. Panie redaktorze, co się dzieje? Czego możemy się jeszcze spodziewać w tym konflikcie?
No przede wszystkim powinniśmy się spodziewać działań lądowych, czyli wkroczenia wojsk izraelskich do przynajmniej części strefy Gazy. Takie oczekiwanie od kilku dni. Wydaje mi się, że dzisiejsza zapowiadana wizyta Joe Bidena w Izraelu, też w sąsiedniej Jordanii, no spowoduje przesunięcie tego momentu. Natomiast no, to jest kwestia czasu, kiedy Izraelczycy wkroczą do strefy Gazy. No i co wtedy zrobi Iran i jego sojusznicy w regionie, bo tutaj wtedy pojawia się groźba wsparcia kolejnych frontów w tej wojnie, przede wszystkim na granicy z Libanem, czyli mówimy o Hezbollah, ale też niewykluczone, że na granicy z Syrią, bo tam też od pewnego czasu Iran rozmieszcza oddziały takich różnych szyickich formacji zbrojnych, które od lat naprawdę działają na terenie Syrii, wspomagając w wojnie domowej reżim Asada, teraz mogą zostać wykorzystane do walki z Izraelem.
Powiedział pan o szczycie w Jordanii, no więc we wtorek wieczorem Jordania odwołała zaplanowany na środę w Ammanie czterostronny szczyt w sprawie wojny Hamasu z Izraelem. Mieli być tam obecni przywódcy Jordanii, Stanów Zjednoczonych, Egiptu i Palestyny. Joe Biden nie leci do Jordanii, tylko leci do Izraela. To jest chyba taki wyraźny sygnał do Stanów Zjednoczonych, do świata zachodniego.
No tak, to tylko pokazuje, że nie ma mowy o jakichkolwiek negocjacjach pokojowych i będziemy mieli do czynienia wyłącznie z rozwiązaniami siłowymi. Więc w tym momencie wizyta Bidena tylko i wyłącznie w Izraelu plus zapowiedzi wysłania też około 2000 amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby pomagać Izraelowi, oczywiście nie brać udziału bezpośrednio w walce. No i plus wysłanie dwóch lotniskowcowych na wschód Przyziemnego, no to wszystko zapowiada poważny konflikt, bo po tym, co się wydarzyło 7 października, no Izrael nie może tutaj tego odpuścić i za wszelką cenę, kosztem nawet wielu tysięcy ofiar, no będzie starał się jednak zniszczyć Hamas, czyli wkroczyć do strefy Gazy. Masakra w szpitalu w Gazie na pewno Izraelowi w sensie politycznym, wizerunkowym nie pomoże. Co więcej, może wywołać jeszcze większą niestabilność no, w innych krajach, bo mieliśmy do tej pory już przecież do czynienia z różnego rodzaju demonstracjami w Europie chociażby, czy atakami nawet, tak jak zabójstwo dwóch szwedzkich kibiców w Belgii, więc ta spirala się nakręca i niestety to nie jest tylko kwestia rozwoju działań wojennych tam w Izraelu i, że tak powiem, przy jego granicach, no ale może to mieć poważniejsze konsekwencje także dla innych krajów, chociażby tych europejskich, gdzie mieszka wiele tysięcy muzułmanów.
Tak jak pan powiedział o tych emigrantach i o tej spirali, która się nakręca, a jak w tym wszystkim widzi pan udział Rosji, bo wiemy o wojnie na Ukrainie, słyszymy też opinię, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, służy Rosji, służy Moskwie. No właśnie, jak pan patrzy na Moskwę i jej zaangażowanie, czy po prostu jak obserwują i czy skorzystają na tym konflikcie na Bliskim Wschodzie?
Znaczy tutaj raczej moim zdaniem nie było jakiegoś bezpośredniego zaangażowania Rosji w wywołanie tego konfliktu. Oczywiście ten konflikt jest bardzo na rękę Władimirowi Putinowi i Rosjanom, no ponieważ tutaj zdecydowanie odciąga uwagę świata, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych od wojny na Ukrainie. Wpływa na to, że Amerykanie będą musieli podzielić swoją pomiędzy Ukraina i Izrael i może być z tym problem, tym bardziej, że w samych Stanach Zjednoczonych no to poparcie, zwłaszcza wśród republikanów, dla pomagania Ukrainie jest coraz mniejsze. No i oczywiście są konsekwencje też regionalne, oczywiście tego typu konflikty, no zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w sytuacji, kiedy w wojnę może być też wciągnięty Iran czy państwa Zatoki, no oznacza droższą ropę. No droższa ropa to są większe wpływy do budżetu Rosji, więc to zawsze Moskwę cieszy. Kolejny taki plus płynący, zaleta tego obecnego konfliktu bliskowschodniego z punktu widzenia Rosji, no to jest, no wygląda na to, że już storpedowanie tego procesu normalizacji relacji pomiędzy Izraelem a światem arabskim. Bo przypomnę, że w ostatnich latach no, udało się znormalizować stosunki dyplomatyczne Izraela z szeregiem różnych państw muzułmańskich. No to, natomiast no, tym takim kluczowym osiągnięciem miało być porozumienie z Arabią Saudyjską i podobno w ostatnim czasie było te rozmowy w tej kwestii wyglądały bardzo obiecująco. No, obecna sytuacja sprawia, że będziemy mieli do czynienia z konfliktem, jeśli nie konfliktem gorącym, to zimną wojną pomiędzy Izraelem a światem arabskim. Na tym wszystkim oczywiście Rosja korzysta. Natomiast powiem tak, oczywiście tutaj przede wszystkim strona ukraińska dużo mówiła o takim bezpośrednim zaangażowaniu Rosji w ten konflikt. Były informacje, że Wagnerowcy mieli gdzieś szkolić członków Hamasu, że Rosja dostarczyła broń Hamasowi. Były też jakieś jeszcze inne takie mniej twarde dowody, powiedzmy, które rzekomo strona ukraińska, wywiad wojskowy ukraiński przedstawiał. Natomiast no, ani nawet Izrael, ani Stany Zjednoczone do tej pory nie potwierdziły, aby miały pewne informacje o tym, o zaangażowaniu Rosji w ten konflikt, albo przynajmniej o zaangażowaniu Rosji w wywołanie tego konfliktu.
Powiedział pan o Ukrainie, o tej wojnie na Ukrainie. To jak teraz będzie z tym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych? Joe Biden dzisiaj, właśnie wizyta w Izraelu, niestety odwołany ten szczyt w Jordanii. No, chyba będzie to zaangażowanie, czy ta pomoc i militarna, i finansowa słabo, jeżeli chodzi o Ukrainę, a patrząc na Izrael i na to, co tam się dzieje, to Stany Zjednoczone będą musiały, albo będą chciały przede wszystkim zaangażować się też w ten konflikt, który dzieje się tam, czy Ukraina będzie poszkodowana i po prostu dostanie rykoszetem przez to, co się dzieje w Strefie Gazy.
No tutaj oczywiście administracja Joe Bidena stara się powiązać te dwie kwestie, chociażby w kongresie, tak żeby ta pomoc dla Ukrainy była jakoś powiązana formalnie z pomocą dla Izraela. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że Izrael jest, był i będzie dla Stanów Zjednoczonych no, tym zdecydowanie najważniejszym sojusznikiem. Więc jeśli nawet teraz, to oczywiście są sygnały ze strony amerykańskiej, chociażby ostatni ten szczyt Ramstein, wypowiedzi szefa Pentagonu o tym, że tutaj się nic nie zmieni, jeśli chodzi o pomaganie Ukrainie. Nie, to tutaj raczej należy spodziewać się pewnej redukcji pomocy, zwłaszcza w momencie, kiedy na dobre rozpocznie się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Później zobaczymy wyniki wyborów. No to wszystko sprawia, plus oczywiście to, że ten konflikt tak długo trwa i nie widać szans do zakończenia, więc to musi wywołać swego rodzaju także polityczne zmęczenie. Nie mówię już o zmęczeniu tym konfliktem opinii publicznej, chociażby Stanów Zjednoczonych. I raczej, jeśli miałbym tutaj przewidywać, czy ta pomoc się utrzyma na tym poziomie, co teraz, czy będzie większa, czy mniejsza, no to raczej będzie się zmniejszać. I wydaje mi się, że Zełenski też zdaje sobie z tego sprawę. Tym bardziej, że ta kontrofensywa nie przyniosła przełomu. Stąd być może też pewna zmiana w polityce zagranicznej Kijowa, takie przeproszenie się z Berlinem. No, być może powoli przygotowywanie się, godzenie się z myślą, że nie da się jednak wyzwać całego tego terytorium, nie tylko, bo są oficjalne cele wyzwolenia Krymu czy części Donbasu, ale nie uda się wyzwolić nawet tych terenów, które Rosja zajęła w trakcie tej kampanii. Stąd być może ten reset w stosunkach z Niemcami, stąd powoli przygotowywanie się na to, że trzeba będzie usiąść do stołu rozmów z Rosjanami, no a tutaj naturalnym takim mediatorem, pośrednikiem najlepszym wydają się Niemcy.
czyli przewiduje pan w najbliższym czasie takie rozmowy pokojowe pomiędzy Ukrainą i Rosją?
No w najbliższym czasie nie. To tutaj na pewno, moim zdaniem, przynajmniej ze strony rosyjskiej do czasu wyborów prezydenckich wiosną przyszłego roku, Putin sobie nie pozwoli na tego typu rzeczy, bo to zostanie odebrane troszkę jako oznaka słabości. Rosja może tę wojnę prowadzić jeszcze bardzo długo, więc czas gra na jej korzyść. Wydaje mi się, że to tutaj Ukraina będzie musiała w pewnym momencie wyciągnąć rękę do Moskwy, tym bardziej jeśli no, te okoliczności zewnętrzne, tak jakby chociażby wspomniana redukcja pomocy wschodniej, czy też wręcz już naciski ze strony Zachodu wpłyną na stanowisko Kijowa.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję.
7:42 na naszych zegarach za kilka minut. Porozmawiamy z kolei na temat tego, jak Rosja, o której dzisiaj sporo mówimy, przyjęła wybory w Polsce. Czy Polska pozostanie antyrosyjska? Porozmawiamy także o wczorajszym, chyba jednym z ostatnich albo ostatnim odcinku serialu Reset, który mówił o uzależnieniu polskiej energetyki od właśnie rosyjskiego gazu, od rosyjskich firm. Za kilka chwil pan profesor Włodzimierz Marciniak, były ambasador RP w Moskwie. Zapraszam na rozmowę, a z nami muzyka Julie London, bo patrzymy na kalendarium muzyczne. 18 października 2000 roku zmarła Julie London, a właściwie Gayle Peck, piosenkarka i aktorka. A dzisiaj z nami Fly Me to the Moon.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
7:46 na naszych zegarach, a my mamy połączenie z panem profesorem Włodzimierzem Marciniakiem, Polska Akademia Nauk, były ambasador RP w Moskwie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się. Ta moja asocjacja z Akademią Nauk to też już jest była. Ale to myślę, że nie zmienia chęci rozmowy ze mną.
Nie, oczywiście nie. Najważniejsze jest to, że zna pan politykę, przepraszam, rosyjską, że patrzy pan na to, co się dzieje w Rosji. No i właśnie pytanie o to, jak rosyjskie media, jak rosyjska władza patrzy na polskie wybory i na kształtowanie się przyszłego rządu.
Zacznijmy może od wypowiedzi oficjalnych. Ich nie ma wiele. Wypowiedział się rzecznik prasowy prezydenta Dmitrij Pieskow. Bardzo krótko stwierdzając, że nie wiąże, że z wynikami wyborów nie wiążą jakichkolwiek przypuszczeń, nadziei na zmianę stosunków polsko-rosyjskich. On tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, użył określenia, że w Polsce Rosji nie lubią i zapewne nic się nie zmieni. W podobnym duchu wypowiedział się dla jednego z kanałów telewizyjnych ambasador Rosji w Polsce Andrzejew. On tam jeszcze dodał, że stosunki pomiędzy polsko-rosyjskie są fatalne, no i jak zawsze Rosjanie, to nie nasza wina, to strona polska popsuła, ale zapewne też nic się nie zmieni. To też typowa retoryka, ja to cały czas słyszałem, że jeśli jak byłem ambasadorem, tam oni dużą wagę przywiązywali do na przykład małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim, ciągle oczekiwali na to, że my go wznowimy. Jeśli chodzi o takie bardziej nieoficjalne wypowiedzi, to bym zwrócił uwagę może na dwie. Na wpis politologa Fiodora Łukianowa. To jest w rosyjskiej polityce zagranicznej osoba nieoficjalna, ale odgrywająca pewną rolę, bo on jest związany z tak zwanym klubem wałdajskim. I on tam mniej więcej powiedział to samo, co Pieskow, ale dodał jeszcze, że przynajmniej jednej zadry będzie mniej. Czyli no w jakimś sensie wyraził satysfakcję z powodu wyniku wyborów. Oni mają ewidentną alergię na punkcie PiSu, Jarosława Kaczyńskiego i to właśnie wyraził Ukwianow. A jeszcze przed wyborami wypowiedział się obszernie Aleksander Łukaszenka, który jest co prawda prezydentem Białorusi, ale ja bym tę jego wypowiedź traktował w taki sposób, że on stara się mówić to, co myśli Kreml. I też powtórzył, że w zasadzie nie spodziewają się jakichś istotnych zmian w polityce zagranicznej Polski. Natomiast powiedział, że obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy w Europie mają ich dość, i Berlin, i my. To znaczy my, to pewnie miał na myśli właśnie nie tylko Mińsk i Moskwę. W związku z tym mają jakąś, być może coś się poprawi w stosunkach wzajemnych, ale to tylko w kontekście, jako skutek poprawy stosunków Warszawy z Berlinem. No, tyle takich komentarzy oficjalnych i półoficjalnych na ten temat, czyli generalnie rzecz biorąc zadowolenie, ale świadomość, że w obecnej sytuacji chyba nic się nie zmieni w stosunkach polsko-rosyjskich, ale tak jak ja pamiętam, oni zawsze tęsknili za Tuskiem, za Sikorskim ciągle, i być może liczą, że oni wrócą.
Rozumiem, że Władimir Putin, Igor Seczyn i ta ekipa tęskniła za Donaldem Tuskiem i za Radosławem Sikorskim, a to jest ciekawe nawiązanie, bo nie wiem, czy pan profesor oglądał wczorajszy odcinek filmu Reset Michała Rachonia. I tam cały odcinek poświęcony był właśnie dywersyfikacji, a raczej braku dywersyfikacji, jeżeli chodzi o energetykę, jeżeli chodzi o gazownictwo osobą, która firmowała te dobre relacje polsko-rosyjskie, był Donald Tusk, a także Waldemar Pawlak, który podpisywał bardzo niekorzystne kontrakty gazowe, jeżeli chodzi o Polskę. Czy pan myśli, że właśnie nie będzie nieco powrotu do takiej polityki w cudzysłowie, czy też nie w cudzysłowie, resetu i jednak ocieplania tych relacji, które miały miejsce przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej?
No nie sądzę, przynajmniej w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Rosja sama się wycofała z europejskiego rynku gazowego. No i w związku z tym powtórzenie takich kontraktów jest w tej chwili jest niemożliwe. Natomiast tutaj ważna jest, i dlatego o niej powiedziałem, ta obszerna wypowiedź Aleksandra Łukaszenki. On się wdał w analizy geopolityczne, no takie zupełnie rozsądne, to znaczy Berlin i Moskwa mają wspólne interesy, a zmiana rządu może spowodować w Warszawie, że Polska bardziej będzie liczyła się z polityką Niemiec. I w tym tylko kontekście to jest oczywiście możliwe, no ale to może się dokonać dopiero po jakimś, no właśnie nie wiem jak to powiedzieć, zakończeniu wojny z Ukrainą, po ewentualnie zawieszeniu broni, czymś takim, po zakończeniu gorącej fazy tego konfliktu, kiedy dojdzie do resetu pomiędzy Moskwą a Berlinem i dopiero wtedy to ewentualnie wchodzi w grę. Bo patrząc na sprawy, ja powiem, z obecnej perspektywy, jest z dzisiejszej perspektywy jest to niemożliwe, natomiast na przyszłość jak najbardziej, ale to tylko wydaje mi się w tym kontekście.
Panie ambasadorze, kilka minut temu rozmawiałam z naszym przedstawicielem, korespondentem Radia Wnet w Szanghaju. No i doszło do spotkania pomiędzy Wiktorem Orbanem i Władimirem Putinem właśnie podczas szczytu, który odbywa się jeden pas, jedna droga. Panie profesorze, co oznacza to spotkanie dla Europy Środkowo-Wschodniej? Dlaczego Wiktor Orban spotyka się z Władimirem Putinem? Nie ma żadnych tutaj hamulców, nie ma żadnych ograniczeń, nie patrzy na nastawienie Brukseli, Berlina czy też Unii Europejskiej, tylko gra zupełnie swoją własną grę i swoją politykę.
No, Orban gra swoją grę od dłuższego czasu i oczywiście no taką opartą, ja bym powiedział, na wartościach europejskich, czyli szantażu, niedotrzymywania słowa, w stosowaniu podwójnych standardów i tak dalej. Także to on jest być może dlatego w konflikcie z Brukselą, że postępuje tak jak i Bruksela, identycznie. A natomiast jeśli chodzi o stosunki z Rosją, to wydaje mi się, ja takie odnoszę wrażenie, że Węgrzy prowadzą skrajnie realistyczną politykę i wydaje mi się, że oni mają prognozę, że ten konflikt rosyjsko-ukraiński nie zakończy się porażką Rosji. W związku z tym nie ma sensu za bardzo zaangażować się w poparcie dla Ukrainy, ponieważ i tak kiedyś dojdzie do tego resetu Moskwy z Berlinem. I kraj tak mały jak Węgry, no nie może sobie pozwolić na zbyt duże wahania polityki zagranicznej i powinien utrzymać przynajmniej dialog z Moskwą. Tylko pamiętajmy o tym, że na przykład Węgry już uniezależniły się od importu rosyjskiego gazu. O tym się nie mówi, to jest po cichu, ale ta jedna z tych zależności gospodarczych, które do tej pory miały miejsce, ona już została zakończona po prostu. Węgrzy nie mówią, tylko robią. A ponadto no, oni mają zdecydowanie krytyczny stosunek do Ukrainy, no, ze względu na prawa mniejszości węgierskiej na Węgrzech i pod tym względem są absolutnie bezwzględni. I posługują się po prostu szantażem albo przywrócicie te prawa, na przykład w zakresie szkolnictwa, którymi Węgrzy na Ukrainie się posługiwali, albo będziemy blokować na przykład przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. I oni takich argumentów używają, i czy podobnych, i często bardzo skutecznie. Oni blokując politykę Unii w stosunku do Ukrainy, no często wyrywają od Brukseli kolejne ustępstwa ze strony Brukseli. I taka jest ich polityka po prostu w ogóle. A to jest, wydaje mi się, tylko to spotkanie jest po prostu konsekwencją.
Jest konsekwencją. A jakie będą konsekwencje i jaka będzie przyszłość? Zostały nam 3 minuty, panie profesorze, wojny na Ukrainie i tego, co tam się dzieje. Czy będzie Władimir Putin prowadził taką politykę, która jest teraz, czyli będzie cały czas ten konflikt, ta wojna się odbywała na Ukrainie, będzie czekał do wyborów, czy może wcześniej uda się usiąść do jakichś rozmów pokojowych? Jaki pan widzi scenariusz na ten najbliższy czas? Co się mówi na Kremlu przede wszystkim o tej sytuacji?
Pani ma na myśli wybory prezydenckie w Rosji, tak?
Tak, tak, tak.
No nie będzie żadnych wyborów, tylko będzie plebiscyt. W gruncie rzeczy, paradoksalnie rzecz biorąc, wojna jakby postawiła społeczeństwo rosyjskie w sytuacji no, zakładnika względem polityki Putina, i tam żadnego wyboru nie będzie. Będzie po prostu reelekcja, tak, czy plebiscyt poparcia. Wydaje mi się, że Putin jest przekonany o skuteczności własnej polityki, że on na czas wygra. Po prostu przetrzyma. A koszt nie ma znaczenia. A ponadto on te koszty, które ponosi Ukraina, Rosja, na przykład izolacja, z punktu widzenia reżimu autorytarnego są zyskiem, a nie stratą. Ponieważ brak izolacji stwarza zagrożenie raczej w rozumieniu Putina. Także wydaje mi się, że jeśli by prognozować politykę rosyjską, to ona nie będzie ulegała żadnej zmianie. No chyba, że zajdą jakieś niespodziewane okoliczności. To znaczy coś się stanie z Putinem albo coś przełomowego wydarzy się na froncie.
Rozmowy pokojowe są gdzieś w tle, panie profesorze?
No, rozmowy to trwają cały czas i pewna wymiana sygnałów, to między innymi wspomniany przeze mnie wcześniej Łukianow uczestniczył w takim nieoficjalnym dialogu z częścią amerykańskich politologów, ekspertów, analityków. Natomiast na warunkach Putina wydaje mi się, że są możliwe w każdej chwili, a to jest generalnie rzecz biorąc zamrożenie konfliktu na obecnym stadium, tak, aktualnym stadium mniej więcej. Plus, minus. Decydująca jest postawa Ukrainy i władz Ukrainy, zwłaszcza w obliczu tego, że kończy się w maju przyszłego roku kadencja prezydenta Zełenskiego. To po pierwsze. I cały czas widzimy wahania w postawie Zachodu. No przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale także i Niemiec. Wahania co do postawienia, sformułowania celów poparcia dla Ukrainy. Czy celem tego poparcia jest niedopuszczenie do porażki Ukrainy, czy celem tego poparcia jest doprowadzenie do zwycięstwa Ukrainy. I Waszyngton ciągle się waha pomiędzy jednym a drugim, czego skutkiem są no, te nieustanne opóźnienia w dostawach broni, amunicji, wahania w zakresie szeroko rozumianej pomocy dla Ukrainy, czego z drugiej strony efektem są te wahnięcia w polityce zagranicznej Ukrainy. No, nagłe zaostrzenie stosunków z Polską na pozór absurdalne, ale w gruncie rzeczy zrozumiałe w kontekście właśnie napięć występujących pomiędzy Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi.
Tutaj stawiamy kropkę. Pan profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, sowietolog, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Rosji. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Do widzenia. 8:01 na naszych zegarach i najświeższe wiadomości, a my wracamy po godzinie 8:00. Pani poseł Małgorzata Gosiewska będzie naszym gościem.
Ósma jeden w tym wydaniu wiadomości wnet. Setki ofiar śmiertelnych po bombardowaniu szpitala w Strefie Gazy. Spotkanie Władimira Putina z Wiktorem Orbanem. Ostrzał rakietowy Zaporoża w Ukrainie. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Szpital Baptystów w centrum Gazy został wczoraj zbombardowany. Władze Autonomii Palestyńskiej i Izraela wzajemnie się oskarżają o ten atak. Mogło w nim zginąć nawet 500 osób. O tym, czego jeszcze należy się spodziewać w konflikcie Izraela z Hamasem, mówił w poranku wnet Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw bliskowschodnich.
Powinniśmy się spodziewać działań lądowych, czyli wkroczy wojsk izraelskich do przynajmniej części Strefy Gazy. Takie oczekiwanie od kilku dni. Wydaje mi się, że dzisiejsza zapowiadana wizyta Joe Bidena w Izraelu, też w sąsiedniej Jordanii, spowoduje przesunięcie tego momentu. Natomiast to jest kwestia czasu, kiedy Izraelczycy wkroczą do Strefy Gazy. No i co wtedy zrobi Iran i jego sojusznicy w regionie, bo to i wtedy pojawia się groźba otwarcia kolejnych frontów w tej wojnie. Przede wszystkim na granicy z Libanem, ale też niewykluczone, że na granicy z Syrią.
Mówił w poranku wnet Grzegorz Kuczyński. Palestyńczycy po ataku wyszli na ulicę i protestują na zachodnim brzegu. Manifestacje zorganizowano także przed ambasadami Izraela w Turcji i Jordanii oraz w pobliżu ambasady USA w Libanie, gdzie siły bezpieczeństwa wystrzeliły w stronę demonstrantów gaz łzawiący. Protestowano także w Jemenie, stolicy Maroko oraz Iraku. Libański Hezbollah ogłosił środę dniem bezprecedensowego gniewu. Oskarżyli o atak na szpital Izrael, a także Stany Zjednoczone, które zostały nazwane sponsorem Izraela. Joe Biden wyruszył w podróż do Tel Awiwu. Prezydent USA ma się tam spotkać z członkami izraelskiego rządu i rozmawiać na temat wsparcia oraz sytuacji cywilów w Gazie. Odwołano tym samym spotkanie w Jordanii z królem tego kraju oraz przywódcami Egiptu i Autonomii Palestyńskiej. Decyzja o odwołaniu spotkania w Ammanie zapadła tuż przed odlotem Joe Bidena z USA. Biały Dom poinformował, że po konsultacji z królem Abdullahem II i w rezultacie żałoby ogłoszonej przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, prezydent USA przełoży wizytę i spotka się z liderami w innym terminie. Jestem oburzony i głęboko zasmucony eksplozją w szpitalu w Gazie, oświadczył Joe Biden. W drodze do Izraela dodał, że Stany Zjednoczone opowiadają się za ochroną życia cywilów podczas konfliktu. W poniedziałek Joe Biden zapowiedział, że leci do Izraela, by okazać solidarność w obliczu brutalnego ataku terrorystycznego Hamasu. Amerykański przywódca podczas szczytu w Ammanie miał rozmawiać na ten temat, na temat cywilów i sytuacji humanitarnej w Gazie. Zanim ogłoszono podróż Bidena, szef dyplomacji USA Antony Blinken ogłosił po rozmowach z izraelskim rządem, że ustalił plan pozwalający na dostarczenie pomocy do Gazy oraz możliwość stworzenia bezpiecznych stref dla cywilów. Premier Węgier Viktor Orbán spotkał się wczoraj w Pekinie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Orbán przekazał, że Węgrom nigdy nie zależało na konfrontacji z Rosją, a Władimir Putin wyraził głębokie zadowolenie z utrzymywania stosunków z wieloma europejskimi krajami. Jaki mógł być cel tego spotkania, mówił korespondent Radia Wnet w Szanghaju Andrzej Zawadzki-Liang.
Z Putinem przyleciała do Chin, przyleciała duża delegacja przedsiębiorców. Łącznie z Gazpromem, Rosnieftem na czele. Jest to też, myślę, że powód powiązany z premierem Orbanem. Szuka powiązań po prostu wyraźnie. Premier Orban szuka większych powiązań z Chinami i większych powiązań z Rosją. Czyli rzeczywiście te fakty pokazują, że on wyraźnie prze na wschód, można tak określić.
Mówił korespondent Radia Wnet w Szanghaju Andrzej Zawadzki-Lianga. Cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. Wczoraj wieczorem ruszyły kontrole na granicy Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią. Zgodnie z decyzją szefowej niemieckiego MSW kontrole wprowadzono na 10 dni, ale ten okres prawdopodobnie zostanie wydłużony. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać nielegalny przemyt ludzi. Obecny stan jest nie do przyjęcia, powiedział premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Jak podało niemieckie MSW, tymczasowe kontrole na granicy z Austrią, które wprowadzono już jesienią 2015 roku, zostaną przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Nancy Faeser uzasadniła ten krok m.in. ograniczeniem nielegalnej migracji. Ponadto, jak podano w komunikacie resortu, celem jest jeszcze większe zwalczanie przemytu migrantów. Kontrole ruszyły również w Saksonii, która graniczy z Polską i Czechami. W poniedziałek wieczorem dotyczyły one m.in. autostrady A17. Już krótko po rozpoczęciu kontroli policja zatrzymała Syryjczyka podejrzanego o przemyt 7 rodaków. Od początku stycznia do października Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Policja Federalna odnotowały około 98 tysięcy nielegalnych wjazdów do Niemiec. We wtorek na Ukrainie doszło do 69 starć zbrojnych. Rosjanie użyli rakiety manewrującej i dronów Shahid, a także przeprowadzili 35 bombardowań i 39 ostrzałów z systemów artylerii rakietowej. W nocy miał miejsce atak rakietowy na Zaporoże na Ukrainie. Śmierć tam poniosły 2 osoby. Jedna z 6 rakiet trafiła w wieżowiec w centralnej części miasta. Uszkodzonych zostało 8 innych mieszkań. Wojska ukraińskie kontynuują działania szturmowe na południe od Bachmutu. W okolicy Mariinki i Szachtarska siły obronne odparły 20 rosyjskich ataków. Siły ukraińskie kontynuują też operację ofensywną w kierunku Melitpola. Wczoraj przeprowadziły 15 uderzeń w obszary koncentracji rosyjskich żołnierzy. Zniszczono m.in. 3 rosyjskie kompleksy przeciwlotnicze.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro InnoView.
Dziś na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i tam miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie na ogół małe. Przed południem lokalnie wystąpią jeszcze zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Poranek jeszcze bardzo chłodny w całym kraju od 1 do 5 stopni Celsjusza. Później temperatura wyniesie od 8 stopni na północnym wschodzie do 13 w centrum, na południu, zachodzie oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby, umiarkowany.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro InnoView.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hubert Hurkacz odpada w pierwszej rundzie turnieju w Tokio. Przegrał z Chińczykiem Zhang Zhenem 6-3, wygrywając pierwszego seta, i 2 kolejne przegrywając 4-6, 6-7. Oczywiście wielkie usprawiedliwienie dla Huberta Hurkacza. Był potwornie zmęczony tym, że dosłownie 2 dni wcześniej wygrał turniej w Szanghaju. Jeszcze gospodarze Japończycy zrobili gest w kierunku Hurkacza, dając mu jeden dzień dłużej na odpoczynek, i zagrał w kolejny dniu turnieju, ale mimo tego był rzeczywiście bardzo zmęczony, co było widać, jak w tym tiebreaku poruszał się po korcie. Praktycznie nie mógł już biegać i bardzo zmęczony schodził z kortu, a więc to takie usprawiedliwienie, bo przecież w turnieju w Szanghaju, który wygrał we wspaniałym stylu, pokonał Zhang Zhena, a więc Chińczyka, z którym teraz przegrywa, więc duże usprawiedliwienie dla Huberta Hurkacza, ale rzeczywiście tempo narzucił sobie niesamowite. Podobne tempo narzucili Anglicy Włochom w meczu grupy C, w absolutnym klasyku, szlagierze, można powiedzieć, tych eliminacji Mistrzostw Europy. Anglia wygrała na Wembley 3-1, czym zrewanżowała się Włochom za finał sprzed 2 lat Euro, kiedy to Włosi po serii rzutów karnych wygrali. No i Anglikom rzeczywiście zadra została do chyba wczorajszego wieczora na Wembley. A jeszcze taka ciekawostka. Anglicy to piękne zwycięstwo odnieśli dokładnie 50 lat po remisie 1-1 z Polską, kiedy to Polacy wyrzucili Anglików właśnie z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Dla nas wielkie święto, zwycięski remis, a dla Anglików fatalna porażka mimo remisu 1-1. A więc po tylu latach rzeczywiście zupełnie inne Wembley, inaczej się cieszyło niż wtedy, ten ogromny smutek. Ale wracając do tego meczu, to Włosi prowadzili, bo Scamacca strzelił bramkę, ale później Bellingham faulowany w polu karnym, Harry Kane strzela go oraz rzutu karnego, Rashford, a później jeszcze raz Harry Kane, i tym samym Anglicy awansowali do Mistrzostw Europy 2024. Na drugim miejscu jest Ukraina, na trzecim Włosi, ale oni bezpośredni mecz ze sobą zagrają o awans z drugiego miejsca 20 listopada. Ciekawostka, jeśli chodzi o sport i politykę. Apoloniusz Tajner dostał się do Sejmu. Cieszę się z tak dużego społecznego zaufania, mówi Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza, a ostatnio prezes Polskiego Związku Narciarskiego. narciarskiego, wieloletni sternik tego właśnie związku. Startował do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej jako kandydat bezpośredni, bezpartyjny. O miejsce w parlamencie walczył w okręgu wyborczym numer 27 Bielsko-Biała i okoliczne powiaty. Gratulacje dla Paulusza Tajnera. Miejmy nadzieję, że sport rzeczywiście będzie... głos sportu będzie słyszany także w Sejmie. Teraz dziękuję i do usłyszenia po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale.
Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków?
Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl.
O reklamie.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20:00 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
To była autopromocja.
słuchasz Radio Wnet.
I budzimy się, godzina 8:17. Zapraszam na wywiad Wnet.
Kto tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
36523 głosy. Tyle zdobył nasz gość. A naszym gościem jest dzisiaj pani Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, dobry rzeczywiście wynik. Udało mi się w porównaniu z wynikiem sprzed 4 lat potroić go. I to jest wielkie zobowiązanie, wdzięczność wyborcom, ale to jest też ciężko. Ciężka 4-letnia praca dla mieszkańców Warszawy, dla Polonii i świetna drużyna, którą miałam. Świetni współpracownicy, którzy dzień i noc razem ze mną pracowali, by ten wynik rzeczywiście był taki.
Okręg wyborczy numer 19 to Warszawa.
Trudne, ale jakżeż piękne.
Piotr Gliński, w takiej kolejności Piotr Gliński, Marek Jakubiak, Małgorzata Gosiewska i Sebastian Kaleta. 4 mandaty zdobyły, ale 2 mandaty jednak w Warszawie stracone.
No i to jest rzeczywiście duża porażka z perspektywy chociażby struktury warszawskiej. Myślę, że wiele wniosków do wyciągnięcia, bo no, nie można narzekać na brak zrozumienia wśród mieszkańców Warszawy. Trzeba szukać powodu, dla którego nie udało nam się dotrzeć do warszawiaków.
No i jaki był ten powód, pani marszałek?
To jest czas na wewnętrzne rozliczenia, na pewno nie w mediach. To my musimy się spotkać i zastanowić, bo przecież przed nami wiosną wybory samorządowe, bardzo ważne, potem wybory do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim te samorządowe wymagają głębokiej refleksji, zastanowienia się. Myślę, że też, że to, iż w Warszawie w większości dzielnic był bardzo nieprzychylny samorząd. To, że samorząd Warszawy nie sięgał po środki z budżetu państwa na kluczowe inwestycje. Wprawdzie rząd swoją uchwałą zdecydował o przekazaniu na inwestycje warszawskie ponad 3 miliardy złotych, no ale można było wcześniej działać, gdyby Warszawa występowała do różnych projektów. Ja przypomnę, że wystarczy nawet, bo to poszczególne resorty, czy Ministerstwo Kultury, czy Ministerstwo Sportu. Na przykład Ministerstwo Sportu ogłosiło konkurs na budowę hal sportowych. Można było złożyć wniosek o budowę nowego boiska zadaszonego, bądź zadaszyć już to istniejące. I to obejmowało również całe zaplecze związane z funkcjonowaniem takiego boiska, takiej docelowo hali sportowej. Proszę sobie zgadnąć, ile szkół, bo to było dla każdej szkoły w całej Polsce mogła wystąpić o te środki i w zasadzie wszystkie samorządy wystąpiły, niektóre po kilka szkół. Proszę zgadnąć, ile szkół w Warszawie wystąpiło do tego projektu? Na 18 dzielnic.
No nie wiem, pani poseł.
No 3 właśnie. A Warszawa jest miastem, to może zadziwić słuchaczy, z najmniejszym zabezpieczeniem obiektów sportowych dla mieszkańców.
Obiekty sportowe są na pewno ważne, ale ważna jest także przyszłość Prawa i Sprawiedliwości i rządu Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł. Gdzie będą państwo szukać koalicjantów, czy jednak to będzie rząd mniejszościowy?
Pani redaktor, prowadzimy rozmowy. Mam nadzieję, że te rozmowy przyniosą efekt w postaci powołania rządu, który będzie służył Polsce i Polakom, dbał o bezpieczeństwo Polski i o rozwój gospodarczy i o zabezpieczenie społeczne dla wszystkich polskich rodzin. My zapraszamy do takich rozmów wszystkich, którzy są gotowi właśnie taki program poprzeć.
Lewice też?
Pani redaktor, redaktor, tutaj nie ma, nie chcemy żadnego negatywnego przekazu. Jesteśmy otwarci na wszystkich parlamentarzystów, ale też i ugrupowania, którym bliskie są te sprawy, o których mówiłam. Bliska jest Polska.
To może odwrócę pytanie. To kto jest najbliższy Prawu i Sprawiedliwości?
Nie rozumiem, będziemy tutaj wprowadzać klasyfikacji.
Droga, czy PSL?
Przede wszystkim patrzymy na to pod kątem programu i, no i tego, co jest bliskie sercu, co wynika z pewnych założeń, to, co jest najważniejsze dla naszych rodaków. I tak naprawdę tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. I jak mówię, zapraszamy do tych rozmów wszystkich, którym bliska jest Polska.
Myślę, że każdy by się podpisał ze startujących no posłów, że bliska
redaktor,
jest im
na
Polska.
To liczymy, na to liczymy. Po drugiej stronie jest duże zamieszanie, duży chaos. Jest bardzo wiele ugrupowań, a przede wszystkim interesów. Trudno
pani,
będzie się
trudno
porozumieć.
Właśnie.
Nawet nie ma zgody co do wspólnego kandydata na premiera. Cóż dopiero podział poszczególnych ministerstw, a cóż dopiero realizacja jakiegoś programu spójnego.
Ale ministerstwa chyba już zostały w miarę podzielone, albo przynajmniej chęci zostały wyrażone. Między innymi pan Michał Kołodziejczak mówił, że on sobie bardzo dobrze poradził w Ministerstwie Rolnictwa.
No i bardzo ciekawe, co na to odpowie PSL w tym zakresie. Tak? Także tu będą bardzo, bardzo sprzeczne interesy. Zobaczymy, jak te rozmowy po drugiej stronie będą przebiegały.
Pani powiedziała, że rozmowy się toczą. A z kim te rozmowy się toczą?
Pani redaktor, no nie jest to miejsce, w którym będziemy opowiadać o rozmowach.
Pani...
Te rozmowy, żeby miały sens, muszą się utoczyć bez obecności mediów. Przy całym szacunku do państwa pracy, im mniej wokół tego szumu, tym większa szansa na skuteczność prowadzonych rozmów.
To może spojrzymy jednak na te liczby. Prawo i Sprawiedliwość 194 mandaty, Koalicja Obywatelska plus Trzecia Droga i Lewica to 248 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość, jakby się porozumiało z Konfederacją, nadal ma zaledwie 212 mandatów. A gdzie pani poseł Małgorzata Gosiewska? Z kim pani by najbardziej chciała współrządzić?
Ja już wyraziłam swój pogląd, pani redaktor. Natomiast oczywistym jest, że im mniej skrajności, im mniej skrajności w danej formacji tworzącej rząd, tym sprawniej można rządzić. Ale jesteśmy dość otwarci i tak naprawdę w wielu kwestiach jesteśmy w stanie się porozumieć dla Polski właśnie. Zależy nam na tym, by ugruntować te reformy, które już były realizowane.
Rozumiem,
i dalej
że...
dbać o bezpieczeństwo Polski, wzmacniać polską armię, dbać o dalsze konsekwentne zakupy uzbrojenia. Różne hasła padały w kampanii wyborczej. Bardzo niebezpieczne dla Polski, niebezpieczne dla polskich rodzin. Mam nadzieję, że nie będą realizowane, ale to zależy od tego, kto rzeczywiście dojdzie do władzy. A poza tym my jesteśmy przygotowani do ciężkiej pracy, niezależnie od tego, jaki będzie finał tych rozmów. Jedne wybory nie kończą bytu, ugrupowania i założeń, dla których połączyliśmy się i działamy. Po prostu trzeba pracować dla Polaków, wyciągać wnioski i z pokorą dalej pracować. Jeśli przyjdzie nam być w opozycji, będziemy na pewno konstruktywną opozycją, nie
totalną. Kto będzie kandydatem na premiera, jeżeli będą państwo tworzyć rząd? Premier Mateusz Morawiecki, to
Pani
będzie premier?
Pani redaktor, to jest wszystko kwestia otwarta. To zależy od wielu czynników. No przede wszystkim od tego, w jakim kierunku pójdą rozmowy i kto zgodzi się, zdecyduje się wspólnie z nami tworzyć ten rząd.
Czyli może być inny premier niż Mateusz
Oczywiście,
Morawiecki?
Oczywiście, że może być. Oczywiście, że może być. Mówię, my nie zamykamy się w jakichś określonych, wcześniej przyjętych założeniach. Jesteśmy tutaj otwarci na wiele różnych rozwiązań.
patrzę teraz, żeby pani marszałek założyła sobie na sekundę słuchawki, bo wczoraj pewien apel ogłosił Donald Tusk, ogłosił apel do prezydenta Andrzeja Dudy. To może razem posłuchajmy, pani poseł.
Wracam się z gorącym apelem do pana prezydenta. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Także prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają, choćby nauczyciele, na te 30% podwyżki czy sfera budżetowa. Szybkie decyzje oznaczają także takie poczucie ulgi i satysfakcji dla tych, którzy na tę zmianę czekali. No, czujemy, że zmieniła się na moment, myślę, że na dłużej, pogoda, niezależnie od pory roku, dzisiaj w Warszawie jest czyste powietrze, czujemy, że coś bardzo dobrego nam się zdarzyło. Dzięki wam, dzięki milionom Polek i Polaków, którzy oddali głos. Często te słowa powtarzałem, dzisiaj brzmią one mocno jak nigdy dotąd. Szczęśliwej.
No i tej szczęśliwej Polski, szczęśliwej drogi już czas mówił Donald Tusk. Jak pani skomentuje ten apel do prezydenta, bo widać spieszy się Donaldowi Tuskowi.
Donald Tusk mówił też coś o czystym powietrzu w Warszawie. To dlaczego tyle śmieciuchów ciągle jeszcze jest w Warszawie, skoro można było korzystać ze środków rządowych, samorząd tego nie robił. Choć wiele inwestycji udało nam się w tym zakresie również w Warszawie zrealizować. To tak o czystym powietrzu, panie Donaldzie Tusku. Pan Donald Tusk ten swój apel wyraził jeszcze w dość kulturalnej formie i tu rzeczywiście ukłon. Niestety jego zaplecze już kulturą się nie wykazało i bardzo obraźliwie wzywało prezydenta do działań w tym zakresie. A zapominają oni wszyscy, że zwyczajem od lat przestrzeganym w Polsce jest to, że tworzenie rządu powierza się największemu zwycięskiemu ugrupowaniu. I o ile, przepraszam, wiem, a jednak chyba wszyscy wiemy, te wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość i to Prawo i Sprawiedliwość uzyskało największe społeczne zaufanie. Szczególnie, że przy tak dużej frekwencji. A więc szacunek do wyborców wymaga, by jednak zauważać ten fakt, dostrzegać go i nie negować czymś, o czym mówi Donald Tusk i jego zaplecze, jakimś ugrupowaniem pod hasłem opozycje, partie opozycyjne czy jakaś alternatywa. No to nie jest jedno ugrupowanie, jest ich kilka. I rzeczywiście w wielości swojej mają szansę na zdobycie, stworzenie większości, ale to jest tylko pewna szansa. Taką szansę również my mamy, a więc żyjemy w kraju demokratycznym, o określonych standardach, między innymi tym, że prezydent z założenia wskazuje kandydata na premiera z największego ugrupowania. Więc poczekajmy.
Powiedziała pani, że niekoniecznie musi być to Mateusz Morawiecki, jak i inne kandydatury leżą na stole. Może być to Jarosław Kaczyński na przykład?
Pani redaktor, naprawdę to nie jest miejsce na wyłanianie premiera. Ja mówię, powtórzę raz jeszcze, przy całym szacunku dla środowiska dziennikarzy, to jednak decyzje zapadają w innym miejscu i wtedy, kiedy zapadną, będziemy je ogłaszać.
Była pani na tym ostatnim spotkaniu na ulicy Nowogrodzkiej?
Którym, pani redaktor?
To chyba się odbywają praktycznie codziennie, czy nie?
Nie, no to były teraz, z tego co wiem, spotkania sztabu. Ja jestem członkiem ścisłego kierownictwa partii i takiego spotkania jeszcze nie mieliśmy.
A kiedy będzie planowane takie spotkanie?
Pani redaktor, jak będzie, to na pewno państwo się dowiecie. Myślę, że lada moment.
Czwarte miejsce Prawa i Sprawiedliwości wśród młodych, 18-29 lat, najpierw Koalicja Obywatelska, później Lewica, Konfederacja, Trzecia Droga, PiS 14,9, najmniejszy wynik, najniższy. To zupełnie odwrotny trend do tego, co widzieliśmy 4 lata temu. Dlaczego młodzież odwróciła się od Prawa i Sprawiedliwości? Co miało na to największy wpływ?
Młodzież przede wszystkim nie pamięta rzeczywistości za rządów Platformy Obywatelskiej. To jest zasadnicza rzecz. Dobrze, że nie pamięta. Niemniej jednak nie ma skali porównawczej i nie wie, czym, co grozi Polsce, gdyby ta formacja przyjęła władzę. Jak żyło się nam, Polakom, pod rządami Platformy? Jak wielkie zagrożenia były w tamtym okresie? Na czym polegał reset? No oczywiście, że był program, świetny zresztą, program redaktora Rachonia. Niemniej jednak, no dla nich to jest historia i trudno odnosić się do historii, mając lat 18 czy 20. Jest jeszcze jedna rzecz taka, która no, jest niezależnie od tego, w jakim czasie żyjemy. Młodzi ludzie są na ogół dość mocno zbuntowani i rzadko kiedy chcą popierać ugrupowanie rządzące. To jest taki naturalny bunt, który z czasem przechodzi w jakiś spokojniejszy rozsądek, co nie znaczy, że oczywiście w sposób automatyczny będzie się głosowało na ugrupowania centrowe czy prawicowe. No to wymaga też po prostu pracy, pewnie zmian w różnych, no i w programie, chociaż program dla młodych był, no chociażby kwestie podatkowe, czy fakt, że nie, ale nie, młodzi nie płacili podatku.
Te programy jednak nie przekonały najmłodszych.
Bo oni wiedzieli, że może być inaczej, bo przecież ten, no ja powiem szczerze, że to były też częste tematy rozmów w trakcie kampanii wyborczej, bo ja prowadziłam taką bezpośrednią kampanię, przede wszystkim rozmawiając z ludźmi. No i często młody człowiek mówi, a bo wy z moich podatków płacicie to 500+, z moich. I ja mówię, ale przepraszam bardzo, pan nie płaci podatków. Jak to nie płacę? Ja mówię, no nie płaci pan. No, bo to oczywiste, że nie płacę. Ja mówię, ale nie zawsze tak było. To jest taka konfrontacja z rzeczywistością, z której sobie wiele osób nie zdawało zupełnie sprawy.
Ja jeszcze wrócę do tej szeroko rozumianej opozycji, która, jak mówi Donald Tusk, ma większość, ma ponad 248 mandatów. Wczoraj wymiana zdań pomiędzy Anną Żukowską z Lewicy i Włodzimierzem Kosiniakiem-Kamyszem odnośnie umowy koalicyjnej. Już pierwsze spory o aborcję, już pierwsze spory o związki homoseksualne, pierwsze spory związane z tego, co w takiej umowie koalicyjnej miałoby się znaleźć. Jak pani widzi to porozumienie pomiędzy, w sumie łącznie chyba policzono, 14 ugrupowaniami, które wchodzą w skład tej szeroko rozumianej opozycji?
Tak jak rozpoczęłyśmy rozmowę, tam trudno będzie się porozumieć już.
Co będzie największą właśnie osią sporu?
Podział funkcji. Myślę, że podział stołków po prostu. Ale może wygrać chęć jednak wejścia do rządu. Szereg polityków jest dość głodnych w tym zakresie po tylu latach bycia w opozycji, więc na początku będą skłonni do różnych ustępstw, które to potem nie będą przestrzegane. To pamiętajmy to, o czym mówił koalicjant Platformy Obywatelskiej w tamtym okresie ich rządów. No, mówił, że nie o wszystkim był informowany, że nie we każdą sprawę był wprowadzany, że decyzjami był zaskakiwany. I tak będzie, jeśli teraz te ugrupowania jednak porozumieją się w kontekście tworzenia rządu.
Jak pani myśli, jak pani sobie wyobraża Polskę, gdzie premierem jest Donald Tusk?
No nie, tej Polski to nie chciałabym sobie wyobrażać, bo to będzie przerażające. Ludzie też się tego boją. Wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości oczywiście nie daje nam większości, ale daje nam poczucie tego, że szliśmy dobrą drogą, że jednak Polacy po raz trzeci nam zaufali. To jest trzecie zwycięstwo, pomimo takich kryzysów, z jakimi się zderzaliśmy, pomimo pandemii, pomimo wojny na Ukrainie, pomimo kryzysów związanych z inflacją, z dywersyfikacją czy uniezależnianiem się od dostaw z Rosji, tak paliw, jak i węgla przecież. Przecież przypominamy sobie, no poprzedniej zimy w myśl głosów opozycji Polacy mieli zamarzać ze względu na brak węgla. Przecież my tutaj stanęliśmy na wysokości zadania. Nikt nie zamarzał, a wręcz przeciwnie. Węgiel był i jeszcze w dodatku dostępny na każdą kieszeń dzięki właściwej polityce rządu przecież.
To jeszcze na koniec, pani poseł, trzecia droga, 65 mandatów, to chyba największe zaskoczenie, prawda, podczas tych wyborów. Czym ta trzecia droga zyskała sympatię Polaków, 14,4%.
Ludzie, i to też się czuło w trakcie rozmów, mieli dosyć tej kłótni.
PiS-PO,
mieli dosyć
rozumiem,
mieli tej dosyć ostrej kampanii, tego zderzania się, tego języka w kampanii wyborczej, tego, tej nienawiści panującej na ulicach. Przyznam, że też się z nią spotykałam. Miło mi było patrzeć, jak zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości reagują na głosy płynące ze strony na przykład zwolenników Platformy, bo tu jednak było dużo szacunku, a w każdym razie umiarkowanej reakcji. Natomiast z drugiej strony była potworna, ale to po prostu potworna wściekłość i nienawiść. I to było autentycznie przerażające.
Czy wpływ na te ostatnie momenty kampanii miały nagranie, miały taśmy Mariana Banasia, pani poseł, które opublikowało TVP Info?
Mogły i to widać chociażby po głosach czy po wyniku Konfederacji. Liczono na wyższy wynik. No, przeliczono się w tym zakresie. Ja żałuję oczywiście, że te taśmy nie pojawiły się wcześniej.
No właśnie, no, ale dlaczego one się ja nie, wcześniej
ale,
nie
pani redaktor,
pani
to
poseł.
Nie do mnie pytanie. Ja w ogóle nie wiem kto, jak i gdzie.
No ale się pojawiły.
No, ale myślę, że gdyby miały możliwość szerszego rozejścia się, to te taśmy mogłyby bardzo wiele zdziałać. No. Trudno mi powiedzieć. Ja nie wiem, ale kto za tymi taśmami stoi. Natomiast rozmowy były rzeczywiście dramatyczne.
Jakub Banaś się do Sejmu nie dostał.
No cóż. Nie powiem, że mi przykro.
Ale komentował wieczór wyborczy w TVP. To mnie bardzo zdziwiło i zaskoczyło.
Nawet nie wiem. Wieczór wyborczy spędziłam w swoim ugrupowaniu, w siedzibie partii, czekając na wyniki, a potem ciesząc się tym zaufaniem.
Czyli
Polaków.
Trudne rozmowy przed państwem.
Tak, ale my się nie boimy ani trudnych rozmów, ani wyzwań, ani trudnych spraw. Jesteśmy w stanie realizować to, co obiecywaliśmy. I mam nadzieję, że to będzie nam dane.
A powiedziała pani Małgorzata Gosiewska, jeszcze wicemarszałek Sejmu?
I jeszcze tak, do pierwszego posiedzenia Sejmu, które będzie do 15 listopada. Pan prezydent ma czas na zwołanie tego pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji.
Jeszcze wicemarszałek Sejmu, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i miłego dnia. Rzeczywiście piękna pogoda jest w Warszawie.
Piękna pogoda, Dean Martin nam zaśpiewa za kilka chwil. No, chyba jeden z większych przegranych tych wyborów. Mówię o pośle Konfederacji Dobromile Sośnierzu. I godzina 8.45, słuchają Państwo Poranka Wnet, a z nami jest Dobromir Sośnierz, jeszcze poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Jeszcze.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Czy taki dobry?
No właśnie chciałam powiedzieć, to jak ten dzień u pana się dzisiaj zaczyna?
Urodziny mam dzisiaj. Taki prezent mi wyborcy zrobili.
Świetnie. 18 października. No. To jak pan się czuje o rok mądrzejszy i rok starszy?
No właśnie, no tak chyba średnio. Trochę przykro jest, ale z drugiej strony nareszcie sobie odpocznę od tego wariactwa sejmowego, od tego nieuporządkowanego naszego parlamentu, od tych no, niezbyt rozgarniętych kolegów z ław poselskich. Także ma to swoje plusy i minusy.
Jaka będzie przyszłość polityczna w takim razie Dobromira Sośnierza? Czy nie będzie pan działał w polityce? Czy pan robi sobie zasłużony urlop, tak jak pan mówi?
Zobaczymy. Myślę, że to nie tylko ode mnie zależy w tej sytuacji. Jeszcze nie wiadomo.
A jeszcze nie wiadomo. No to chyba pytanie, które cały czas zadaje sobie pan, zadają sobie pana koledzy z Konfederacji, jak spojrzymy na ostateczne wyniki 18 mandatów, 7,16%. Co więc nie zadziałało w tej kampanii? Gdzie były popełnione błędy, niedociągnięcia, zaniedbania?
Ja myślę, że w bardzo wielu miejscach i nie wszystko jest też oczywiste. Będą sprzeczne opinie na ten temat, co nie zadziałało. No, moim zdaniem kluczowe była obsada list, które no, momentami no, po prostu były obciążające. No, było wiele takich kandydatur, które potem, za które wyborcy łapali się za głowę. I my również. I po prostu ten brak selekcji wśród tych kandydatów z dalszych miejsc przede wszystkim, nie wśród tam jedynek czy dwójek najczęściej, tylko wśród tych dalszych miejsc, no był jednym z takich czynników, które pewnie spowodowały, zdemobilizowały elektorat, ale było ich oczywiście kilka. No, mieliśmy przede wszystkim pierścień ognia wycelowany w naszą stronę, ponieważ nie chcieliśmy się zapisać się ani do jednego stronnictwa, ani do drugiego stronnictwa, to my byliśmy taką naprawdę trzecią drogą wbrew tej zwodniczej nazwie jednej z formacji konkurencyjnych. No to my otrzymaliśmy te ciosy z jednej i z drugiej strony. No, nikomu nie zależało, żeby nam pomagać, żeby nas bronić, tylko cały układ rzucił się na nas, rzucił się bronić tego stolika, który no, w pewnym momencie mieliśmy szansę wywrócić. No, ale wszyscy złapali za ten stolik, wszyscy go zgodnie trzymali, żeby tylko Konfederacja go nie wywróciła. No i efekt jest taki, jaki jest. No, to, że wyborcy mają krótką pamięć, że nie pamiętają już, co się działo przez kilka lat, jak ta cała klasa polityczna skompromitowała się przy COVID-zie i przy wszystkich sprawach z tym związanych, jak wspólnie z PiS-em łamała ich prawa obywatelskie, jak podnosiła kary za mandaty, jak uchwalała podatek cukrowy, jak zakazywała energetyku jeszcze kilka tygodni temu. No okazuje się, że wyborcom właściwie nic nie przeszkadza. Byle na koniec coś ładnie się ubrał, ładnie powiedział do nich: ej, ale teraz to już na serio będziemy fajni.
Powiedział pan, użył pan takiego stwierdzenia jak pokemony, które nam powyciągano na listach. Kogo pan nazywa tymi pokemonami? Przepraszam, ale to są pana słowa odnośnie kandydatów, którzy byli z panem na listach.
No, nie będę nikomu przykrości robił, pokazując go palcem, ale no, pewnie wszyscy wiedzą, o których chodzi. No, były całe zestawienia takich właśnie pokemonów, prawda? No i niektóre śmieszne, niektóre mniej śmieszne, no ale no to trochę psuje powagę, tak? Jeśli się wyskakują nagle tam takie osoby, które no, nie powinny się na tych listach znajdować, które no, nawet jeśli nie są jakieś tam skrajnie szkodliwe i nie mają żadnych szans na wybór, tak, bo są kandydatami gdzieś tam z dalszych miejsc na listach, to no po prostu psują wizerunek i wyborcy czują, że muszą się za nich tłumaczyć, co powoduje, że mniej chętnie przyznają się do głosowania na Konfederację, co powoduje spadek w sondażach, co z kolei powoduje dalszy odpływ elektoratu i uruchamia się taka spirala samospełniającej się przepowiedni. Oczywiście tych czynników było kilka. Nie do wszystkich będziemy zgodni. Wymieniam ten, co do którego chyba wszyscy się zgadzamy, że po prostu ta selekcja była niewystarczająca i że takich kandydatów po prostu nigdy nie chcieliśmy i nie powinniśmy mieć. Natomiast profesor Dziwaga, my się przez całą kampanię też tłumaczyliśmy z poglądów, których nie mamy. My nie byliśmy atakowani za nasz program, byliśmy atakowani za rzeczy, które rzekomo mamy w programie. I w wielu przypadkach nie udało nam się wytłumaczyć, że ich w tym programie nie ma, że one są po prostu źle przedstawiane. Jeszcze jadąc do Polsatu wtedy na ten wieczór wyborczy, o którym pani wspomniała, że na tych Pokemonach, prawda? To jeszcze jadąc, pan taksówkarz ze mną tam zamienił kilka zdań, no między innymi wymienił jako powód, dla którego on odrzuca Konfederację, no to właśnie to, że my mamy taki pomysł, że będzie tylko do 4000 będziemy zwracać za usługi zdrowotne. No ja się łapię za głowę, no i widzi pan, pan się oburza, że ja mówię, że to niedobrze, że wysoka frekwencja, no ale no pan no głosuje bez wiedzy o tym, jakie są faktyczne programy nasze, jaki jest nasz faktyczny program.
A czy pan...
Pana głosowanie opiera się na fałszywym przekonaniu, że my mamy to w programie.
A czy myśli pan, że wpływ na wynik wyborczy Konfederacji miały taśmy, tak zwane taśmy Mariana Banasia, które były opublikowane przez TVP Info, że to mogło się też odbić na państwa wyniku?
Wydaje mi się, że w mniejszym stopniu. No bo co z tych taśm wynikało, że nie chcemy iść w koalicję z PiS-em? No to myśmy cały czas mówili, że nie chcemy. Jeśli... Moim zdaniem to raczej czynnikiem hamującym nasze poparcie było to, że ludzie i tak myśleli, że my idziemy w koalicję z PiS-em i wszyscy dziennikarze, za którą byli, to jest jedna z rzeczy, która była to fałszywą narracją przypisywaną nam jeszcze na wieczorze wyborczym, nawet tego Polsatu właśnie. Pan referujący wyniki ciągle mówił o tym, że PiS z Konfederacją nie mają większości, tak? No tak byśmy kiedykolwiek zadeklarowali, że chcemy iść z nimi w koalicję, więc...
Ale co się stało,
moim zdaniem,
panie
to nie zaszkodziło.
Mieliście kilka miesięcy temu, Konfederacja oscylowała, przynajmniej w tych sondażach, w granicach 14-15% poparcia, teraz mówimy o 7%. To jest 100% mniej niż było wcześniej. Gdzie był ten główny problem? Co naprawdę tak zawiodło, jak pan by miał powiedzieć? No bo pan też i pana tato w ogóle w domu rodzinnie jest tak, że panowie się nie dostali do Sejmu. Ale gdzie były właśnie te największe zaniedbania z perspektywy? Czy to jeszcze za wcześnie, żeby oceniać?
No co do taty, to z innej parafii zupełnie, bo on się akurat z PiS-u nie dostał, a nie z Konfederacji, więc to zupełnie inna diagnoza. Natomiast Ja właśnie powiedziałem tak, że moim zdaniem no to jakby tu są dwa główne czynniki, także my się cały czas musieliśmy tłumaczyć z rzeczy, których wcale nie uważamy, no, czyli nasza krytyka skierowana w naszą stronę była po prostu kłamliwa, tak, polegała na przypisywaniu nam rzeczy i cały nasz wysiłek był skierowany nie na prezentowanie naszego programu, czy tam, no nie cały, ale duża część naszego wysiłku, tylko na odpieraniu fałszywych zarzutów. I no, czy tymi psami, prawda, ta nagonka, no, czy ktokolwiek z nas postuluje jedzenie psów, no, naprawdę ktoś tak myślał, a nie, ja musiałem...
Ale Janusz Korwin-Mikke też summa summarum nie dostał się do Sejmu, to jest też chyba jeden z większych przegranych tegorocznych wyborów. To teraz spójrzmy w przyszłość, zostało nam 6 minut, panie pośle. Jaką pan widzi przyszłość? Czy Prawo i Sprawiedliwość porozumie się z jakąś partią opozycyjną? Są na to realne szanse?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że będzie musiało uznać porażkę, no chyba, żeby tam się, nie wiem, co by tam się musiało podziać, żeby się mogli porozumieć z kim, no przede wszystkim, czy wiadomo, że to właśnie z Lewicą nie, z Platformą nie. Jedynie może z częścią trzeciej drogi, ale ta część PSL-owska jest chyba za mała, żeby samodzielnie się dogadać z PiS-em, chociaż nie wiem, może nie policzyłem. Myślę, że nie. Może być tak, że jakieś inne czynniki zdecydują o rozpadzie z kolei tej koalicji rządowej albo o tym, że ona nie będzie mogła powstać ze względu na rozmaite rozbieżności światopoglądowe i programowe tam. Więc być może nie potoczy się to w drugą stronę gładko z innych powodów, ale raczej nie dlatego, że PiS będzie w stanie utrzymać władzę, no chyba, że nie wiem, jakieś tam mają Wunderwaffe i takie haki na różnych posłów, że będą w stanie wyciągnąć 35, 36 tam chyba im potrzeba do większości w tej chwili.
Tak, no to PiS posiada 194 mandaty.
To 37.
Konfederacja 18 mandatów, a może jednak uda się porozumieć jakoś z Konfederacją, panie pośle? Może uda się jakoś z podziałem stanowisk, podziałem władzy porozumieć?
Liczyłem, że jak się kampania skończy, to już chociaż te sugestie w końcu przestaną być wysuwane.
No czyli pan nie. Jest pewny swoich kolegów z Konfederacji, że na pewno do żadnego rządu się nie dołączą, ani do jednej, ani do drugiej strony?
Nie, jestem pewny, że już nawet założyłem się o 10 tysięcy złotych i teraz się właśnie zastanawiam, kto wygrał ten zakład, no bo założyłem się, że PiS nie wejdzie w koalicję z Konfederacją, no i teraz czy pani Kotula wypłaci mi te 10 tysięcy złotych, bo swoją Koturą się założyłem, no bo nie wejdzie, tak? No, tylko że ona może powiedzieć, że nie wejdzie, dlatego że nie może i to w takim razie zakład się nie liczy, ale no w sumie wygrałem, prawda?
Premier Donald Tusk, jak pan to się podoba, jak pan to widzi, bo najprawdopodobniej podobnie taki scenariusz będzie.
No mnie się nie widzi tak. Uważam, że mieliśmy do wyboru tylko te dwa fatalne rządy i wobec tego należało właśnie odizolować się od tego, odciąć się od tego i iść własną drogą, zaproponować własne rozwiązania. Gdybyśmy wierzyli, że któryś z tych obozów jest szansą dla Polski, to byśmy się do niego zapisali. Nie zapisujemy się właśnie dlatego, że uważamy, że jeden i drugi jest katastrofalny. Jedni i drudzy uprawiają po prostu politykę na licytowaniu się na obietnice obciążające budżet i podatników, co musi się skończyć katastrofą prędzej czy później tego państwa. Co musi się skończyć jakimś doprowadzeniem do bankructwa. Nie da się w nieskończoność podnosić wydatków. Nie da się w nieskończoność zadłużać, zwłaszcza już w warunkach takich, jakie mamy, że wysokiej inflacji. Więc jedyne, co Platforma mówiła, to, że da więcej na wszystko. No to jak oni to chcą zrobić? To jest albo czeka nas ogromne rozczarowanie wyborców, że jednak to były tylko takie żarty, albo czeka nas próba realizacji tych obietnic, to tym gorzej.
A wyobraża pan sobie w takim razie rząd z lewicą, która jest trzecią drogą, PSL-em i Koalicją Obywatelską? To jest realny scenariusz i możliwość porozumienia się, no w sumie tak skrajnych, mówię przede wszystkim o PSL-u i lewicy, partii politycznych.
No, czy tam skrajnych? Myślę, że kto jak kto, ale PSL to tam ma takie poglądy, jak akurat potrzeba mieć. Myślę, że tam niewiele mają poglądów takich, no, w które naprawdę by wierzyli. Myślę, że to są ludzie, którzy byli... Przepraszam.
Co to za dźwięk nas...
No właśnie, coś mi się tam przełączyło. W każdym razie...
Jeszcze mamy minutę tylko.
Tak, to są ludzie, którzy są po prostu bezideowi, tak? I w związku z tym... Nie sądzę, żeby jakiekolwiek poglądy były przyczyną, dla których nie mogliby się z kimś porozumieć. Poglądy nie powinny nadmiernie przeszkadzać takim politykom bezideowym.
A Szymon Hołownia?
W sterowaniu władzy. Myślę, że również. No to są, to znaczy Szymon Hołownia może sam z siebie jakieś tam poglądy ma, chociaż też nie bardzo wykrystalizowane. Po prostu tam próbował różne rzeczy mówić takie, które według niego przyniosą efekt wyborczy. A po prostu otoczył się bandą ludzi, którzy niekoniecznie
A jak pan ocenia, bo naprawdę czas nas goni, to, że pani Karina Bosak dostała się do Sejmu, żona Krzysztofa Bosaka. Czy to nie budziło też trochę niesmaku i trochę zdziwienia wśród obywateli, wśród głosujących?
Tak, no to oczywiście jest zaskakujące, ale pokazuje skalę rozgniewania elektoratu na ostatnie występy pana Janusza, tak, który no, niewątpliwie trochę No, psocił też w tych, to nawet bardziej niż w taśmie Banasia. Obawiam się, że to mogły zaszkodzić te wypowiedzi
i tutaj
pana Janusza. No i, no i odbiór jest tutaj oczywisty, tak? No, startując z jedynki, przegrał z dwójką i z trójką w swoim okręgu, w swoim własnym, w którym mieszkał.
Tutaj stawiamy kropkę. Dobromir Sośnierz, jeszcze poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego i pięknego z okazji urodzin.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Godzina 9:00 punktualnie na naszych zegarach. Dzisiejszy poranek wnet dobiega końca. Asia Reiner zrealizowała, Mikołaj Murkociński wydał, Konrad Tomaszewski i Jakub Węgrzyn odpowiadali za nasz obraz, a także social media poprowadziła Magdalena Uchaniuk. A teraz już zapraszam na najświeższe wiadomości.
Dziewiąta jeden wiadomości wnet, a w nich między innymi setki ofiar śmiertelnych po bombardowaniu szpitala w Strefie Gazy. Zapraszamy wszystkie ugrupowania do rozmów, mówi wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Małgorzata Gosiewska. Reakcja Kremla na wyniki wyborów w Polsce, mówi były ambasador Polski w Rosji. Adrian Grałek, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Szpital Baptystów w centrum Gazy został wczoraj zbombardowany. Władze Autonomii Palestyńskiej i Izraela wzajemnie oskarżają się o ten atak. Mogło w nim zginąć nawet 500 osób. O tym, czego należy się jeszcze spodziewać w konflikcie Izraela z Hamasem, mówił w poranku wnet Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw bliskowschodnich.
Powinniśmy się spodziewać działań lądowych, czyli wkroczenia wojsk izraelskich do przynajmniej części Strefy Gazy. Takie oczekiwanie od kilku dni. Wydaje mi się, że dzisiejsza zapowiadana wizyta Joe Bidena w Izraelu, też w sąsiedztwie Jordanii, no, spowoduje przesunięcie tego momentu. Natomiast no, to jest kwestia czasu, kiedy Izraelczycy wkroczą do Strefy Gazy. No i co wtedy zrobi Iran i jego sojusznicy w regionie? Bo wtedy pojawia się groźba otwarcia kolejnych frontów w tej wojnie. Przede wszystkim na granicy z Libanem, ale też niewykluczone, że na granicy z Syrią.
Mówił ekspert do spraw bliskowschodnich Grzegorz Kuczyński. Palestyńczycy wyszli na ulicę i protestują na zachodnim brzegu. Manifestacje zorganizowano także przed ambasadami Izraela w Turcji i Jordanii oraz w pobliżu ambasady USA w Libanie, gdzie siły bezpieczeństwa wystrzeliły w stronę demonstrantów gaz łzawiący. Libański Hezbollah ogłosił środę dniem bezprecedensowego gniewu. Oskarżyli o atak na szpital Izraela, a także Stany Zjednoczone, które zostały nazwane sponsorem Izraela. Wczoraj PKW opublikowała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość je wygrało i uzyskało 194 miejsca w Sejmie. Partie opozycyjne, Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga wspólnie mogą mieć w Sejmie 248 posłów. Czy Prawo i Sprawiedliwość szuka koalicjanta i czy jednak zamierza utworzyć rząd mniejszościowi, mówiła w poranku wnet wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.
Prowadzimy rozmowy. Mam nadzieję, że te rozmowy przyniosą efekt w postaci powołania rządu, który będzie służył Polsce i Polakom, dbał o bezpieczeństwo Polski i o rozwój gospodarczy i o zabezpieczenie społeczne dla wszystkich polskich rodzin. My zapraszamy do takich rozmów. Jesteśmy otwarci na wszystkich parlamentarzystów, ale też i ugrupowania, którym bliskie są te sprawy, o których mówiłam.
Mówiła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Cała rozmowa dostępna na wnet.fm. O reakcjach wschodu na wyniki wyborów w Polsce mówił na antenie Radia Wnet były ambasador Polski w Rosji, profesor Włodzimierz Marciniak.
Przed wyborami wypowiedział się Aleksander Łukaszenka. Ja bym tę jego wypowiedź traktował w taki sposób, że on stara się mówić to, co myśli Kreml. Czyli generalnie rzecz biorąc zadowolenie, ale świadomość, że w obecnej sytuacji chyba nic się nie zmieni w stosunkach polsko-rosyjskich. Ale tak jak ja pamiętam, oni zawsze tęsknili za Tuskiem, za Sikorskim i być może liczą, że oni wrócą.
Komentował profesor Włodzimierz Marciniak, a więcej na wnet.fm. Joe Biden wyruszył w podróż do Tel Awiwu. Prezydent USA ma się spotkać z członkami izraelskiego rządu i rozmawiać na temat wsparcia oraz sytuacji cywilów w Gazie. Odwołano tym samym spotkanie w Jordanii z królem tego kraju oraz przywódcami Egiptu i autonomii palestyńskiej. Decyzja o odwołaniu spotkania w Amanie zapadła tuż przed odlotem Joe Bidena z USA. Biały Dom poinformował, że po konsultacji z królem Abdullahem II i w rezultacie żałoby ogłoszonej przez prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa, prezydent USA przełoży wizytę i spotka się z liderami w innym terminie. Jestem oburzony i głęboko zasmucony eksplozją w szpitalu w Gazie, oświadczył Joe Biden w drodze do Izraela. Dodał, że Stany Zjednoczone opowiadają się za ochroną życia cywilów podczas konfliktu. W poniedziałek Joe Biden zapowiadał, że leci do Izraela, by okazać solidarność w obliczu brutalnego ataku terrorystycznego Hamasu. Amerykański przywódca podczas szczytu w Ammanie miał rozmawiać na temat sytuacji humanitarnej cywilów w Gazie. Zanim ogłoszono podróż Bidena, szef dyplomacji USA Antony Blinken ogłosił po rozmowach z izraelskim rządem, że ustalił plan pozwalający na dostarczenie pomocy do Gazy oraz możliwość stworzenia bezpiecznych stref dla cywilów. We wtorek na Ukrainie doszło do 69 starć zbrojnych. Rosjanie użyli rakiety manewrującej, dronów Shahid, a także przeprowadzili 35 bombardowań i 39 ostrzałów z systemów artylerii rakietowej. W nocy miał miejsce atak rakietowy na Zaporoże w Ukrainie. Śmierć poniosły tam dwie osoby. Jedna z sześciu rakiet trafiła w wieżowiec w centralnej części miasta. Uszkodzonych zostało także 8 innych mieszkań. Wojska ukraińskie kontynuują działania szturmowe na południe od Bachmutu. W okolicy Mariinki i Szachtarska siły obronne odparły 20 rosyjskich ataków. Siły ukraińskie kontynuują też operację ofensywną w kierunku Melitpola. Wczoraj przeprowadziły 15 uderzeń w obszary koncentracji rosyjskich żołnierzy. Zniszczono m.in. 3 rosyjskie kompleksy przeciwlotnicze.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Dziś na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami tam może wystąpić przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe. Przed południem lokalnie wystąpią jeszcze zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Poranek jeszcze dosyć chłodny w całym kraju od 2 do 6 stopni Celsjusza. Później temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 13 w centrum, na południu, zachodzie oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
Prognoza pogody.